Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Twojej radości i wieczną rozkosz.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przysłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? I odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Na samym początku takie szczere moje słowo. Cieszę się, że można was widzieć, że te ławki nie są puste, że jest nas trochę więcej niż 5 osób i że mamy możliwość spotkać się tu razem, pomodlić, a ja mam możliwość mówić do osób, nie tylko do szkiełka, które jest za wami, po to, żeby inni mogli nas widzieć przez internet, ale żeby można było uśmiechnąć się i powiedzieć, przekazać słowo choćby do osób żywych, które są tutaj zebrane. To też jest znamienne, że Pan Bóg daje nam możliwość, abyśmy właśnie Jego żywe słowo mogli usłyszeć na żywo właśnie w niedzielę biblijną. Może i to jest właśnie też i takie podkreślenie tego, jak bardzo On jest Panem czasu. Jak On chce nam wskazać właśnie to, jak o nas naprawdę się troszczy, jak tym wszystkim prowadzi. Ale wróćmy do dzisiejszej liturgii słowa, do tego, co Pan Bóg pragnie nam przekazać. Dzisiejszy święty Piotr, który występuje w pierwszym czytaniu właśnie w Dziejach Apostolskich po zesłaniu Ducha Świętego, bo to jest ten moment, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy wychodzi wraz z innymi apostołami już po rozdzieleniu się języków ognia, niby z ognia, które nad nimi spoczęły i napełnieni zostali Duchem Świętym, zaczynają mówić obcymi językami i zaczyna święty Piotr właśnie wypowiadać te słowa, które dzisiaj słyszymy. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. I zaczyna opowiadać historię tego, co dokonało się właśnie z Jezusem Chrystusem. Ale zaskakujący jest tutaj cytat, który on zaczyna przywoływać. Cytat ze Starego Testamentu, ze słów króla Dawida. Ja chciałbym, żebyśmy zwrócili na niego uwagę, bo na nim mocno widać, jak bardzo potrzeba nam Pana Boga, Ducha Świętego, do tego, abyśmy mogli zrozumieć, co Pan Bóg chce do nas mówić. Bo możemy prześlizgnąć się nad danymi fragmentami albo danymi tekstami i w ogóle, jakby można powiedzieć, nie zauważyć tego, co jest dla nas istotne. Przytoczę ten fragment. Święty Piotr mówi: bo Dawid mówi o nim, czyli o Jezusie. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Gdy sięgniemy do tego tekstu, tak po prostu bez komentarza świętego Piotra, możemy wprost rzeczywiście zrozumieć to, jak do tej pory rozumieli to Żydzi, czyli że odnosi się to do króla Dawida. Tam nie pada słowo Jezus ani Mesjasz, a święty Piotr potrafi zrozumieć to słowo jako zapowiedź tego, co stanie się z Jezusem, czyli że Jezus zmartwychwstanie. I nie jest to nadinterpretacja tekstu, tylko jest to właściwe rozumienie. Chcę, abyśmy zobaczyli, że trudnym jest sięgnięcie po Słowo Boże tak, żeby odkryć w nim prawdę, czyli odkryć w nim to, co rzeczywiście tam jest ukryte, bez obecności Bożej. Dopiero święty Piotr po zesłaniu Ducha Świętego zaczyna rozumieć to, co czytał jako Żyd i na tekstach, na których się wychował. Zauważmy, że w dzisiejszej Ewangelii dwaj uczniowie Jezusa, nie są to apostołowie, dwaj spośród tych 72, których wybrał Pan Jezus, podążają do Emaus i tak naprawdę no przecież to jest poranek albo dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Słyszeli, byli obecni wśród tych, którzy słyszeli od kobiet, od Marii Magdaleny, że widziała aniołów, że Jezus żyje, ale nie mogą tego zrozumieć. Dodatkowo jeszcze święty Piotr ze świętym Janem udali się do grobu, zobaczyli tylko pusty grób z płótnami i chustami złożonymi i też go nie poznali, nie znaleźli, nie spotkali go po drodze. I tych dwóch uczniów podąża do Emaus, oddzieliło się od reszty, tak jakby w takim charakterze trochę skończyło się coś. I co teraz mamy zrobić? No wracamy do domu. Zabawki zabieramy i wracamy do domu. I tacy rozgoryczeni, pełni gdzieś jakiegoś takiego rzeczywiście wyrazu tego cierpienia wynikającego z tego wydarzenia, nawet Jezusa nie są w stanie zobaczyć w tym wszystkim, który im towarzyszy, który tylko przy nich idzie. Który idzie przy nich i zaczyna wsłuchiwać się w to, co oni mówią między sobą. Dopiero później nawiązuje z nimi relacje. To oni właśnie nie potrafią nawet usłyszeć tego, co On do nich mówi, kiedy zaczyna tłumaczyć im Słowo Boże, kiedy zaczyna opowiadać im o prorokach, o Mojżeszu, o tych wszystkich zapisanych tekstach Starego Testamentu, które zapowiadały właśnie przyjście Mesjasza. Nie potrafią tego zrozumieć. Popatrzmy, dopiero jeżeli byśmy sięgnęli po ten fragment Ewangelii troszeczkę dalej, to kiedy oni przychodzą do Wieczernika, przychodzą do miejsca, w którym zebrani są apostołowie, tych 11 oraz innych, i kiedy zaczynają wymieniać się informacjami dotyczącymi tego, że Pan Jezus żyje, bo Szymon go widział, ci zaczynają przynosić informacje, że spotkali go w drodze, kiedy zaczynał im głosić słowo, tłumaczył im słowo i kiedy widzieli go przy łamaniu chleba, wtedy okazuje się, że staje przed nimi Chrystus. Pokazuje im swoje rany, mówi do nich pokój wam. Kiedy nie potrafią uwierzyć jeszcze w to, co widzą, mówi macie tu coś do jedzenia, dają mu kawałek pieczonej ryby. I on je, ryba nie spada na ziemię, czyli znaczy, że to nie duch, tylko człowiek. I na końcu Pan Jezus zaczyna tłumaczyć im słowo, ale tym razem daje im dar rozumienia słowa. I to są te momenty, które pokazują nam, że Bóg stoi za tym, abyśmy tą jedną księgę wyjątkową w swoim rodzaju, w całej historii świata, którą jest Pismo Święte, właściwie zrozumieli. Warunkiem jest On sam. Popatrzmy, to On zaczyna tłumaczyć to słowo. Zaczyna to słowo rzeczywiście interpretować. Ale w jaki sposób? Tych dwóch uczniów, którzy podążają do wsi zwanej Emaus, może i wracają do domu z tego wszystkiego, zaślepionych tym bólem swoim, kiedy Jezus zaczyna ich pytać, o czym rozmawiacie w drodze, ci nie są w stanie o niczym więcej rozmawiać, jak tylko i wyłącznie o tym, co jest dla nich w tym momencie ważne, o tym rozgoryczeniu, o tym nawet sfrustrowaniu, że tak naprawdę to Jezus ich rozczarował, że mieli swój pomysł na Niego, chcieli Go jako tego, który weźmie miecz i pójdzie i uwolni ich spod okupacji rzymskiej. Jezus słucha tego i zaczyna z nimi rozmawiać w ten sposób, że zaczyna właśnie tłumaczyć im słowo, ale nie prostuje ich przeżywania. Nie próbuje ich wkładać w nowe ramki. Nie próbuje robić czegoś takiego, że dobrze, teraz przestańcie już się przejmować takimi rzeczami, przejdźmy do życia. Tylko niesamowicie szanuje to, co oni właśnie w tej chwili przeżywają. I na tej podstawie zaczyna im tłumaczyć Pismo. Oczywiście jest to świeży temat, jest to nowy temat w ich życiu. Dlatego dopiero zaczynają go poznawać, kiedy zaprosili go do domu, kiedy oswoił się z nimi. Zapraszają go do domu, zajmuje miejsce za stołem i jak gospodarz zaczyna przyłamywać chleb. I ten gest widocznie musi być, chociaż jeden raz tylko go widzieli, podczas ostatniej wieczerzy. I ten gest musi być widocznie tak charakterystyczny i takim elementem rozpoznawczym Jezusa Chrystusa, że otwierają się im oczy. Oczywiście to nie jest tylko element ludzki, bo Pan Bóg też w tym działa, nawet w tym geście. I to On otwiera im oczy. I przychodzi moment refleksji, takiego bolesnej refleksji, czy serce nie pałało w nas, kiedy w drodze wyjaśniał nam Pisma. Taka bolesna refleksja, którą chciałbym, abyśmy uczynili sobie w tym naszym rozważaniu takim elementem czołowym. takim nie zarzutem, ale czasem może i takim pytaniem, czy moje serce nie pałało wtedy, kiedy Pan Bóg chciał mi pewne rzeczy wyjaśniać i tłumaczyć właśnie przez swoje słowo. I teraz wróćmy do tego, co dokonało się właśnie w drodze i ten moment przeżywania, co przeżywali sami uczniowie. Mianowicie Jezus chce posłuchać ich rozgoryczenia, ich bólu. I zaczyna na tej podstawie nawiązywać do słowa, jak powiedziałem. I tu jest ważna rzecz. Jeżeli chodzi o sięgnięcie po Słowo Boże, to nie jest coś takiego, co jest gdzieś z kosmosu wyjęte i niedotyczące mnie, albo teraz Pan Bóg przyjdzie, pokaże mi pewne rzeczy, palcem wskaże, będą dla mnie trudne, bolesne. Może Pan Bóg chce dzisiaj, przejmuje się tym, że nie wiem, dzieci mnie zdenerwowały, tak? I trudno mi to wszystko ogarnąć w tym wszystkim, albo nie daję sobie z pewnymi rzeczami radę, nawet z moimi obowiązkami. To jest dla mnie najistotniejsze, ale Pan Bóg teraz przyjdzie i powie mi, słuchaj, nie to jest ważne, ważniejsze są inne rzeczy. Nie. Właśnie ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje bardzo jasno, że Bóg tłumaczy słowo na podstawie tego, co ja w tej chwili przeżywam. To jest dla Niego bardzo ważne. Więcej. Tyle, ile nas jest na świecie, gdybyśmy wszyscy sięgnęli po Słowo Boże, tyle byłoby rozumienia tego, nie interpretacji rozumienia, czyli przyjęcia do siebie. Gdybyśmy oczywiście pozwolili Panu Bogu, aby oto On tłumaczył to Słowo. Czyli Pan Bóg chce tak naprawdę, żebyśmy spotkali się na tym poziomie naszym, nie Jego, jakimś dalekim, odseparowanym od nas, ale naszym, bliskim. To, co przeżywam, jest dla Niego ważne i On na tej podstawie chce ze mną rozmawiać. Posłucham Twojego bólu, posłucham Twojego żalu, posłucham Twojej radości, Twojego uśmiechu, Twojego szczęścia, które przeżywasz w sobie. I teraz zobacz, jak to Słowo Boże zupełnie inaczej wygląda. Chcę, abyśmy to usłyszeli i zobaczyli, ponieważ jako chrześcijanie mamy rzeczywiście tą świętą księgę, ale ona jest zaniedbana. Ona gdzieś tam stoi na półce. Możemy nawet przeczytać ją 1000 razy, od deski do deski, pochwalić się tym, żeśmy 1000 razy przeczytali, ale ona będzie niczym, dopóki nie zacznie działać we mnie, dopóki ja nie przeczytam ją dla siebie. Czyli dopóki rzeczywiście nie pozwolę, aby nawet jeśli miałoby to być jedno zdanie, ale żeby Pan Bóg mógł je poprowadzić. Przed chwilą w psalmie śpiewaliśmy takie słowa w refrenie. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Czyli jest inna ścieżka niż tą, którą ja idę. Czyli jest, tak mówiąc mocno, jakaś instrukcja obsługi życia inna niż tą, którą ja myślę, że jest moja albo dobra. Popatrzmy, w tym jednym wyrażeniu, w tym jednym zdaniu przywołuje się od razu stwierdzenie, że ktoś inny stworzył ten świat. Że ktoś inny jest projektantem i mnie samego. I ktoś inny wie doskonale, co jest dla mnie dobre i dla świata dobre. I teraz Słowo Boże, jeżeli ja pozwalam, aby Pan Bóg zaczął je tłumaczyć, to pozwalam Panu Bogu zrealizować Jego nie tyle plan, co Jego marzenie o mnie. On chce dokończyć to dzieło, które nie zakończyło się tylko na tym akcie stwórczym, że pojawiłem się na świecie. Ale On chce dokończyć swoje dzieło wobec mojego życia, całości tego piękna, które On chce skonstruować do końca. I popatrzmy, dlatego to dzisiejsze słowo, ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Pan Jezus przychodzi do apostołów w wieczerniku i zaczyna tłumaczyć im Słowo Boże. Zaczyna dawać im dar rozumienia słowa. Od tej pory święty Piotr potrafi nawet taki trudny tekst, który na początku przytoczyłem, właśnie tekst słów króla Dawida, zrozumieć jako zapowiedź przyjścia Mesjasza. I tu jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie święty Piotr w dzisiejszym drugim czytaniu wypowiada takie słowa. On, Chrystus, był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata. Dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. A teraz na język polski. Zwróćmy uwagę, że w tym słowie święty Piotr pokazuje wyraźnie, że Chrystus i Jego przyjście było zapowiedziane przez Boga, zanim stworzył świat. A zatem zanim nastąpił grzech. Chrystus miał przyjść na świat. Miał przyjść na świat nie tyle po to, abyśmy zostali odkupieni, ale Pan Bóg idzie jeszcze dalej. W sensie nie tyle, żebyśmy byli uwolnieni od grzechu, ale Pan Bóg idzie jeszcze dalej. Pan Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, że Jego myślą przewodnią było to, abyśmy byli zjednoczeni z Bogiem. Do tego jest potrzebne odkupienie. Żebyśmy tak naprawdę byli jedno z Bogiem. To jest to ostatnie zdanie, które właśnie przed chwilą przytoczyłem. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Uwierzyliśmy przez Jezusa Chrystusa w Boga, który właśnie Go wyprowadził ze śmierci. Ale na tym się temat nie kończy. Dlatego jeżeli będziemy słuchać Słowa Bożego, czytać je dla siebie, tak żebyśmy mogli rzeczywiście pozwolić się Panu Jezusowi prowadzić, to zacznie się proces nie tylko uświadamiania nas, jeżeli chodzi o to, co mamy jeszcze ewentualnie ofiarować Mu w sakramencie spowiedzi świętej, w jaki sposób możemy właśnie jeszcze bardziej Go poznać, ale co możemy zrobić, żeby się z Nim spotkać i zjednoczyć. On będzie przez cały czas prowadził nas w sposób bardzo mocny i taki systematyczny do zbawienia, do świętości. Bo Bogu zależy na tym, abyśmy zostali ubóstwieni, czyli mogli cieszyć się Jego boskim życiem. Taki jest zamysł Pana Boga względem nas w momencie, kiedy zaczynamy słuchać Jego słowa i dawać się prowadzić. I takie podsumowanie. Teraz słuchamy tutaj słowa. Przychodząc do świątyni na niedzielę, dajemy się jakby temu słowu rzeczywiście na zasadzie nawet usłyszenia. Ale to nie jest wszystko. Za chwilę stąd wyjdziemy i co? I spotkamy się w przyszłą niedzielę dopiero. Ale popatrzmy, że Panu Bogu, jak na osobie, która jest niesamowicie zakochana w nas, zależy nie na spotkaniu raz w tygodniu. Dziewczyna, która jest zakochana w chłopaku albo chłopak w dziewczynie, nie spotkają się tylko raz w tygodniu i w ten sposób będą podtrzymywać swoją relację. Pan Bóg jest zakochany w nas do szaleństwa i zależy Mu na tym, żebyśmy mieli możliwość spotkać się z Nim jak najczęściej. I to jest zaproszenie do tego. Ja mogę wziąć Pismo Święte i mogę go nie rozumieć. Ale na przykład wezmę jedną Ewangelię, nawet najkrótszą, świętego Marka niech będzie. I zacznę czytać fragment, nie musi być duży kawałek, ale fragmenty zacznę czytać. I zostawię go, idę spać. Na przykład przed snem przeczytam jakiś tam pasus i pójdę spać. Następnego dnia przeczytam następny fragment, a może dopiero za 2-3 dni przeczytam. Ale czy to nie jest właśnie pozwolenie do tego, aby Pan Bóg działał? Tu nie chodzi o ideał, tu nie chodzi o to, żebym ja był zadowolony z tego, co zrobiłem. Tylko żebym dał przestrzeń Panu Bogu do działania. Takie miejsce dla Niego. On w odpowiednim momencie sam otworzy nam oczy. Nie od razu uczniowie słuchając Pana Jezusa w drodze zrozumieli, co do nich mówi. Nawet choć tłumaczył im to po prostu prosto, jak tylko można było to przejąć. Dopiero zrozumieli całość, kiedy zaczął łamać im chleb. I dzisiaj popatrzmy, to co w tej chwili słyszymy, odwołuje nas do spotkania tutaj, przy tym ołtarzu. Chrystus tu już nam nie zniknie z oczu. On tu już będzie obecny pod postacią chleba i wina. On za chwilę da się nam przyjąć w Komunii Świętej. Ten sam, rzeczywisty i prawdziwy, żyjący. I może w moim sercu chciałby usłyszeć takie moje tak, tak Panie. Tak chciałbym posłuchać, co chcesz o mnie powiedzieć i do mnie powiedzieć. Może warto dać się zaprosić do tego. Może warto, nawet w tym czasie, teraz może do sklepu nie pójdziemy, ale jeżeli nie mamy Pisma Świętego, zamówić sobie nawet przez internet i spróbować właśnie przeczytać Nowy Testament, zwyczajnie jedną Ewangelię. Tak po prostu, nawet jeśli nie rozumiem, Panie, przyjdzie czas. To jest zaproszenie, które jest dla mojego życia. Dla mojego szczęścia, które nie kończy się na tym, że tu będę szczęśliwy, ale na tym, że kiedyś mam być z Nim, tym, który kocha mnie do szaleństwa. Amen.